Arsenał Kultury.
Witamy serdecznie w Arsenale Kultury kolejnym. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
Dzisiaj w studiu temat, którego ja nie zapowiem jako kobieta, ale za to zapowiem przyjemnych gości. Pan doktorant Marcin Pigulak z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Wizualnych UAM.
Dzień dobry Państwu.
I pan doktor Tomasz Ratajczak z Instytutu Historii Sztuki UAM.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A będziemy rozmawiać o filmie wojennym. Pretekstem do tego tematu jest film Dunkierka Christophera Nolana, który od 13 lipca miał swoją premierę w Londynie. W Polsce jest od niedawna też w kinach, można ten film obejrzeć. Film, który opowiada historię z 1940 roku ewakuacji wojsk brytyjskich z kontynentu na wyspę. Może takie pytanie trochę prowokacyjne na początek. Właściwie dlaczego Brytyjczycy, Francuzi ewakuują się na wyspę? Kto ich atakuje? Czy Marsjanie tam napadli? Czy... Bo to jest taki, ten wróg właściwie tam nie istnieje. Nie wiadomo przed kim te wojska uciekają. A panowie jak sądzą, przed kim?
Właśnie, to myślę, że jest bardzo ważne, wręcz fundamentalne pytanie.
Marcin Pigula.
Czy Dunkierka w gruncie rzeczy jest kinem historycznym, które ma odtwarzać pewne wydarzenia, które ma opowiadać o konkretnym wydarzeniu, czy jest kinem, które traktuje w gruncie rzeczy o tak zwanych uniwersaliach, czyli o problemach, które gnębią właściwie nas jako ludzi odnośnie wojny.
Nolan zapowiadał, że ten film będzie w takiej konwencji cinema verite, kino prawdy.
Tak. Nolan każdy swój film lubi obudowywać takimi stwierdzeniami, jakimiś takimi głębszymi frazami. Zresztą Nolan bardzo chce być kinem, takim reżyserem kina autorskiego. I oczywiście jest jednym z najważniejszych obecnie reżyserów. Mówi się, że z uwagi na tą rozpiętość gatunkową, której się podejmuje, jest takim następcą Stanleya Kubricka, prawda? Bo na przykład ostatnio Interstellar, kino science fiction, teraz kino historyczne. Nawiązując do pana pytania, wróg w Dunkierce nie ma twarzy, jest właściwie bezosobowy. W
gruncie rzeczy. Czy jest chociaż nazwany? Czy wiemy jest. Chociaż kto to jest?
W jednym miejscu pada stwierdzenie, że to są Niemcy. Zresztą pada takie stwierdzenie, że...
Tak odważnie dosyć.
Tak, dość odważnie, że natarcie zostało wstrzymane. Oczywiście, gdyby historyk miał wypowiadać się o Dunkierce, wskazałby, że nie jest to film historyczny, chociażby z tego powodu, że on nie odnosi się do faktów, że w gruncie rzeczy Niemcy sami wstrzymali ofensywę z uwagi na fakt, że Adolf Hitler liczył na porozumienie z Wielką Brytanią, stąd pozwolił właściwie na ewakuację Brytyjczyków na wyspy. W filmie Nolana tego nie ma, bo tak na dobrą sprawę moglibyśmy się odwołać do bardzo ogólnego stwierdzenia, że wojna nigdy się nie zmienia. Wojna jest zawsze taka sama i na wojnie zawsze jesteśmy zagrożeni, zawsze walczymy o życie. I do tego w gruncie rzeczy sprowadza się Dunkierka.
Ale nie zawsze uciekamy. Tam akurat jest pokazane, jak wojska nie tyle atakują, nie tyle biorą udział w bitwie, ale właśnie uciekają. To jest monumentalny film o tym, jak wojska uciekają.
Winston Churchill powiedział, że ucieczkami nie wygrywa się wojny przecież, tak?
Tak, jak najbardziej. Przy czym wydaje mi się, że nie jest to film, który ma przetworzyć jakąś traumę, który ma dotykać wydarzenia, które jest dla Brytyjczyków wstydliwe, bo ta Dunkierka już w kilku filmach się przewijała i ona jest takim raczej dość często podejmowanym tematem. Bardzo interesujące jest porównanie takiej wizualności Dunkierki Nolana i na przykład kilkuminutowego, pięciuminutowego ujęcia z filmu Pokuta autorstwa Joe Wrighta, w którym też kamera przez 5 minut sunie po plaży w Dunkierce. To dużo mówi o tym, jaki to jest film. Film Nolana jest niesamowicie sterylny. Ta plaża jest pusta. Żołnierze są właściwie pogrążeni w apatii, stoją w kolejce.
Czyli nie ma tych tysięcy uzbrojenia, tak?
Nie ma.
Które zostawili Brytyjczycy. Czy ta plaża została wyczyszczona?
Została wyczyszczona, jest pusta. I ona już od samego początku, właściwie ten film mówi, że jesteśmy samotni. W gruncie rzeczy tak ma się widz, że jesteśmy osaczeni. W każdym z trzech planów tego filmu, bo mamy jakby trzy ujęcia czasowe, co są niesamowicie ważne w kontekście strategii Nolana i jego wizji autorskiej. Mamy ujęcie tygodnia z plaży, dnia z przepłynięcia pewnego właściciela okrętu, który płynie na ocie czy żołnierzom Dunkierce i godziny pilota, myśliwca, który walczy nad brzegiem oceanu o życie też marynarzy i o swoje również. Więc w ujęciu tych trzech planów niesamowicie ważne jest zaakcentowanie tej samotności. I ta samotność jest widoczna w tej sterylności, której na przykład nie ma w Pokucie, gdzie kamera, sunąc 5 minut po wybrzeżu Atlantyku, pokazuje taką degrengoladę, brud, rozrzucone przedmioty.
To pytanie takie nasuwa się w kontekście tego, co pan powiedział, że nie jest to film, który musi jakąś traumę, czy pomaga tą traumę przepracować. To właściwie, i to może pytanie do doktora Tomasza Ratajczaka, który też widział ten film i też jakby interesuje się filmami wojennymi, jest historykiem sztuki, ale też jakby znawcą sztuki wojennej. Właściwie po co ten film powstał w takim razie? Jaki jest cel tego filmu? Co widz powinien z niego wynieść?
Nie wiem, jaki cel miał reżyser, kręcąc ten film, i nie chcę tutaj przypisywać mu określonych intencji. Ja jestem pod dużym wrażeniem takiej artystycznej wartości tego obrazu, który Nolan wykreował. Natomiast rzeczywiście jest to obraz specyficzny. Ten film w jakimś sensie funkcjonuje w takim wymiarze reklamowym jako film wojenny. Trudno go interpretować w innych kategoriach. Natomiast to po pierwsze nie jest film wojenny taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj mój przedmówca na to zwrócił uwagę. A po drugie, to w ogóle warto się nad tym zastanowić, czy to jest film, który się mieści w ogóle w kategoriach tego, co przyjęło się określać mianem kina wojennego.
To właściwie jaki jest ten film? Bo tutaj zaczynamy mieć wątpliwości, czy mamy do czynienia z kinem wojennym. No jest fragment, historia wojenna, ewidentnie, więc właściwie z czym mamy do czynienia? Bo tutaj to pytanie wisi tak nad naszą rozmową.
Z tego, co panowie mówili, to tak, wroga nie ma jasno określonego, indywidualnej jakiejś postaci
tak,
głównej,
trzeba
bohatera
się, trzeba
nie
łapać
ma.
Tą informację.
Enigmatyczna masa, która napada masę żołnierzy, gdzie również nie możemy jak gdyby przywiązać się do jednego z bohaterów. No.
Ja rozmawiałem z jednym znajomym po tym seansie, który uważał, że nieobecność wroga jest takim przejawem politycznej poprawności, z czym ja się nie zgadzam, bo myślę,
czyli
że...
Czyli nie mówimy, że drugą wojnę światową wywołali Niemcy,
tak, tam
że
nawet,
Niemcy zdominowali Europę.
Tam nawet o nazistach praktycznie się nie mówi, więc to już nie tylko nie o Niemcach, ale i
czyli
nie
dalszy
o nazistach.
Stopień politycznej poprawności.
Tak, natomiast ja nie uważam, że to rzeczywiście o to chodziło Nolanowi. Myślę, że tu jednak mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim, powiedziałbym, artystycznym eksperymentem z tym, o czym była już tutaj przed chwilą mowa, z pewną próbą budowania określonego napięcia, poczucia zagrożenia, tego, że taki żołnierz na wojnie bardzo często też przecież swojego przeciwnika nie widział. Słyszał świst kuli, a właściwie nie słyszał, bo jak dostał tą kulą, to nie zdążył jej usłyszeć. Ale z drugiej strony w tym filmie są takie... Właśnie trudno byłoby ten film zbudować w taki sposób, żeby tego wroga nie było w ogóle. I chociaż on pozostaje nienazwany. Ci Niemcy tam raz padają, ale w gruncie rzeczy, wychodząc z seansu w kinie, ma się takie wrażenie nienazwanego wroga. No to z drugiej strony w kilku ważnych scenach w tym filmie ten wróg się pojawia. Nie dało się chociażby wyeliminować obecności tego wroga ze scen walk powietrznych, gdzie nie ma co prawda tego wroga spersonifikowanego. Nie widzimy pilotów we wrogich samolotach, ale te samoloty widzimy.
Czy to Niemcy... nie jest podobna sytuacja, że tak przerwę do takiej wojny hybrydowej, gdzie w aparacie wojennym, w czasie wojny jednym z narzędzi wojennych są drony na przykład, które się używa teraz. I o tym się też sporo mówi. Jest to pewne zagrożenie, które jest nie takie oczywiste jak czołg w natarciu, ale jednak realne i przynoszące realny atak, nie? Czy można to traktować też jako pewną metaforę współczesnej wojny?
Tak, myślę, że jest tam taka dehumanizacja wroga, że on właściwie przejawia się, tak jak mój przedmówca stwierdził, właśnie w formie samolotu, maszyny, metalu, a nie w formie żywego człowieka. To jest kula, która nadlatuje znikąd. Pierwsza scena otwierająca tego filmu jest bardzo znamienna, bo ona właściwie ustawia cały odbiór tego filmu, kiedy grupka żołnierzy sobie idzie pustą ulicą. Tam nie ma cywilów, tam nie ma właściwie ludzi, jest to wymarłe miasto i strzały padają znikąd. Oni uciekają, walczą o życie. to jest jakby pierwsza scena otwierająca. Mogę powiedzieć, że tylko jednemu z nich się udaje. Oni umierają właściwie nagle, niespodziewanie. Walczą, szamoczą się o życie, ale ta śmierć dopada ich znikąd. Wielcy sympatycy tego filmu, a Nolan ma wielu takich zażyłych sympatyków, mówią, że ten film jest przeżyciem audiowizualnym. I coś tym troszeczkę jest. Rzeczywiście muzyka Hansa Zimmera i to, jaki ona klimat tworzy, to osaczenie, które buduje montaż, coraz szybsze, coraz krótsze ujęcia, które zmierzają do finału filmu, rzeczywiście mają wręcz dusić widza. Głośność tego filmu jest zdecydowanie podkręcona w stosunku do na przykład innych filmów, co było widać, porównując na przykład głośność trailerów i głośność tego filmu. Tutaj dźwięk ma przytoczyć widza, ma go wręcz takim obuchem w głowę uderzyć, żeby on mógł się poczuć troszeczkę jak ci żołnierze. Więc w tym sensie ta Dunkierka jest czysto pretekstowym miejscem w gruncie rzeczy. Na dobrą sprawę, to może będzie prowokacyjne, co powiem, ale równie dobrze mógłby to być film, nie wiem, science fiction na przykład, gdzie mamy żołnierzy oblężonych przez obcych na przykład, bo tutaj chodziło o oddanie poczucia zagrożenia, a nie jakiejś myśli politycznej, prawda, jakiegoś rozliczenia z przeszłością, więc w tym sensie jest to rzeczywiście film o strachu.
No właśnie, bo tutaj powiedzmy o tym, że ten film spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem, że właściwie krytycy piszą w superlatywach o tym filmie. Zresztą on to przekłada się też na dochody, bo film, który jak wyczytałem, kosztował ponad 100 milionów dolarów, już w ciągu właściwie pierwszego miesiąca do 2 sierpnia zarobił 334 miliony dolarów, więc widać, że to jest też niezły biznes, ale jeszcze jest jeden kontekst, o którym ja pomyślałem, oglądając ten film. Myślałem, że to może właśnie jakby taka trochę nadwrażliwość polityczna, czyli o problemie uchodźców. Bo nie sposób sobie nie skojarzyć tych łódek przypływających z Wielkiej Brytanii i żołnierzy, którzy są właśnie jakby wyławiani i pakowani na te chybotliwe łódeczki z kryzysem imigrantów. Poszukałem trochę w internecie i znalazłem rzeczywiście osoby, krytyków, tutaj między innymi krytyk ukrywający się pod pseudonimem Rafkas z portalu Filmweb, który mówi wprost, że ukrytym tematem opowieści jest empatia, że chodzi właśnie o Dunkierkę, o to francuskie miasto, które dzisiaj jest areną walk pomiędzy różnymi grupami imigrantów, że ten problem tam się właśnie kumuluje, że wiadomości nie przedostają się do prasy, czy rzadko się przedostają do prasy. I teraz jakby chodzi w tym filmie o to, żeby też jakby wzbudzić empatię u widzów, powiedzieć im, że nie tylko działania różne instytucjonalne, ale właśnie takie działania prywatnych osób, jak te, które swoimi łódkami, jachtami przypłynęły, żeby zabrać żołnierzy z Dunkierki, są potrzebne, żeby ten kryzys rozładować. Co panowie sądzą o takiej interpretacji?
Ja myślę, że
pan doktor Tomasz Ratajczak.
Nie jest ona zbyt trafna. Ona się oczywiście jakoś narzuca, bo jesteśmy bombardowani w mediach różnego rodzaju obrazami łodzi, łódek, pontonów, różnego rodzaju trzymających się na wodzie urządzeń, za pomocą których ludzie z Afryki głównie próbują przepłynąć Morze Śródziemne, żeby się dostać do Europy. No i jeżeli widzimy film, w którym ten element pokonywania bariery wodnej też przez całą flotylę najróżniejszych łódeczek, okręcików, jachtów i czegokolwiek tam jeszcze nie było, jest to istotny element w tym filmie, no to tak wizualnie to się może jakoś kojarzyć, narzucać. Natomiast i oczywiście wśród wielu widzów być może takie skojarzenie się pojawiło, ale kontekst tego, co się wydarzyło tam w Dunkierce, ale też tego, w jaki sposób jest to pokazywane w tym filmie, no moim zdaniem jednak jest inny, bo tutaj chodziło o rodaków tych, którzy tymi stateczkami, łódkami, jachtami płynęli do Dunkierki. Oni swoich rodaków z tej wody czy z plaży podejmowali.
Nie do końca. Tutaj bym się nie zgodził, bo tam jest jednak wątek też takiej segregacji narodowościowej.
Problem Francuzów,
Problem Francuzów, rzeczywiście, który jest jednym z elementów, kogo powinniśmy ratować, czy Francuzów też powinniśmy ratować, to może jakby tutaj właśnie taką interpretację by wzmacniało, że nie tylko naszych, ale właśnie trzeba też ratować innych.
Być może. Dla mnie jednak w moim takim prywatnym odbiorze to, o czym mój przedmówca wspominał, czyli to budowanie atmosfery strachu, tego poczucia, że w takiej kryzysowej sytuacji często jesteśmy samotnieni, bo ten wątek tam też się przewija, że ta śmierć może przyjść nie wiadomo skąd i tak dalej. to jest jednak coś, co jest w tym filmie nadrzędne. Chociaż, czy celowo, tego nie wiem, ale przewija się też w tym filmie coś, czego no niestety my w polskim kinie nie potrafimy robić, a więc umiejętność takiego dobrego sprzedawania polityki historycznej. A więc film w gruncie rzeczy o klęsce, chociaż to była taka klęska, która prowadziła do zwycięstwa, bo no, skuteczna ewakuacja głównie wojsk brytyjskich doprowadziła do tego, że Brytania była w stanie się ostatecznie obronić przed Hitlerem. No ale w tym pierwszym takim wymiarze to jednak jest sromotna klęska i to zresztą przemówienie Churchilla, które tam jest ciekawie pokazane, czytane z gazety przez jednego z głównych bohaterów filmu, wyraźnie też o tym wspomina. Ale znów, jak w wielu produkcjach anglosaskich, w tej kinematografii nie tylko hollywoodzkiej, takiej powiedziałbym około hollywoodzkiej, często sprzedaje się różnego rodzaju wydarzenia, no może mniej chwalebne, jako te, które ostatecznie prowadzą do zwycięstwa.
O polityce historycznej za chwilę porozmawiamy, ale może na koniec tej pierwszej części jeszcze chciałbym zadać pytanie, odwołując się do tego, co pan Marcin Pigulak mówił, o właśnie jakby takim trzymaniu w napięciu. Czy ten film trochę jakby, no można powiedzieć, nie wzmaga pewnej podświadomego stresu, czy jakby właśnie taki, czy podsumowując, czy to nie jest film antywojenny? To znaczy, czy jakby mechanizmy artystyczne, ta muzyka, która przypomina takie tykanie zegara i która moim zdaniem, i to też wielu komentatorów podkreśla, ona nie do końca jest w takich momentach, w których rzeczywiście to napięcie rośnie, że ona jakby sama stara się to napięcie budować. Ta szybka akcja, to tempo narastające. Czy to nie jest tak, że ten film trochę ma takimi środkami wywołać w nas pewne napięcie, pewien strach, właśnie jakby antywojenny, ma nas przestrzegać przed wojną, ale środkami właśnie takimi nie do końca oczywistymi?
Tak. Tak, oczywiście. Absolutnie się z tym zgadzam. W gruncie rzeczy Nolan pokazuje, że kiedy jesteśmy zagrożeni, że kiedy jesteśmy oddani na pastwę skrajnego stresu, wszystkie ideały, o które walczymy, czy walczymy dla polityków, czy w imię naszych własnych interesów, przestają mieć znaczenie. Jesteśmy my i nasz paniczny strach walki o życie. Strach, który powoduje na przykład takie sytuacje jak selekcja na rampie ludzi do okrętu, czy nawet kiedy grupa żołnierzy jest skłonna poświęcić towarzysza tylko dlatego, że na przykład jest innej narodowości. Jest to oczywiste odwołanie takiego humanistycznego przekazu, jaki na przykład znamy z literatury obozowej, gdzie rodzina, brat brata mógł się wyrzec albo matka, dziecko, żeby tylko przeżyć, prawda? To ukazuje, że w wojnie nie ma niczego chwalebnego. Jest w gruncie rzeczy tylko ten paniczny strach, no i nawet zezwierzęcenie w tym sensie.
No tak, ale ja przypominam sobie taki esej, felieton właściwie George'a Orwella właśnie z czasów II wojny światowej, gdzie on przestrzegał przed takim pacyfizmem, wtedy ten pacyfizm też był bardzo silny i przed II wojną światową i mówił coś takiego, że właściwie jakby taki skrajny pacyfizm jest równie niebezpieczny jak środowiska, które są takie bardzo prowojenne. Dlaczego? Dlatego, że on jakby powoduje, że przeciwnik zyskuje przewagę, tak? Być może, gdyby kiedy ten lęk przed wojną, wycofywanie się, nie wiem, w 1939 nie byłby tak silny, być może nie doszłoby i do Dunkierki, i do obozów koncentracyjnych. Więc to jest teza George'a Orwella. On tak to formułuje, mówiąc, krytykując właśnie taki bardzo silny też wtedy w Wielkiej Brytanii pacyfizm. Nie sądzą panowie, że tutaj możemy wpaść jakby z deszczu pod rynnę? To znaczy, że ten film może mieć takie też działanie, które premiuje wroga tak naprawdę.
Ja niekoniecznie odbieram ten film jako skrajnie pacyfistyczny. Jest tam kilka takich scen, zwłaszcza tych lotniczych w wykonaniu Toma Hardiego, które no, mieszczą się jednak w kategoriach dobrego kina wojennego. No, to jest zresztą aktor, który ma swoje określone emploi i to jak się widzi jego twarz, tą charakterystyczną mimikę i ma się w pamięci jego rolę i nagle on tam odpina tą maskę lotniczą i coś tam mówi. Potem dokonuje rzeczy na właśnie samolot pozbawiony paliwa, którym on jeszcze zdąży uratować żołnierzy stojących na plaży, więc są tam takie heroiczne, heroizowane momenty. Natomiast ja bym chciał jeszcze tylko krótko nawiązać do dwóch elementów, które w naszej rozmowie się pojawiły, do tego, o czym pan Marcin mówił w kontekście dźwięków, jakie są bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne w tym filmie i tego poczucia zagrożenia. To, co mi zapadnie na pewno na długo w pamięć po tym seansie, to rych sztukasów. Ja pamiętam, czytałem wiele wspomnień z września 1939 1939 roku z kampanii wrześniowej w Polsce, czy później wspomnienia powstańców z Powstania Warszawskiego i te przytaczane opowieści o przerażającym efekcie, jaki w nich wywołał nalot tych szturmowych bombowców. I to zostało przez Nolana w tym filmie pokazane. Ryk tych samolotów i ten świdrujący dźwięk spadających bomb, które ryczącymi krowami były nazywane przez Polaków. Pamiętam, że to mnie w trakcie seansów dusiło w fotel. To rzeczywiście robiło niesamowite.
To myślę, że jest dobry moment, żeby przejść do drugiej części naszego programu, gdzie chcemy porozmawiać o filmie wojennym polskim, ale zanim do tego dojdziemy, posłuchajmy muzyki. To był Kazik i jego utwór Mars atakuje, a my rozmawiamy o kinie wojennym. Tutaj powiedzmy to dobitnie, bo rozmawialiśmy o tym w pierwszej części. Druga wojna to Niemcy, nie Marsjanie, żeby czasem nie pozostało tutaj dwuznaczności. Chociaż w filmie Nolana Dunkierka nie jest to takie oczywiste, do czego się tutaj zgodziliśmy. Ale przejdźmy do filmu wojennego, kina wojennego polskiego. Tutaj doktor Tomasz Ratajczak wywołał ten temat tym dźwiękiem sztukasów, taki, który znamy z opisów wojennych, a który udało się Nolanowi bardzo tak sugestywnie oddać. I może na początku takie pytanie, czy panowie wiedzą, jakie filmy są w czołówce, polskie filmy wojenne w czołówce uważanych przez widzów za najlepsze? Jakie filmy?
Ja bym chyba zgadywał, że może na pierwszym miejscu będzie na przykład Jak rozpętałem drugą wojnę światową.
Na pewno.
Tak, nie zdziwiłbym się, gdyby tak rzeczywiście było. Gdybym miał wskazywać inne filmy, które byłyby bliskie, myślę, że tutaj jednak Stary Dobry Wajda, w sensie i Kanał, i Popiół, i Diament, jako takie filmy, którym Popiół i Diament już się ociera o tematykę wojenną, ale rzeczywiście taka stara, dobra polska szkoła filmowa też myślę, że będzie w czołówce.
Ja sięgnąłem do rankingu opublikowanego przez portal W Polityce i tam rzeczywiście Kanał jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest Hubal. Film o majorze Henryku Hubalu Dobrzańskim z 73 roku przez Bogdana Porębę wyreżyserowany, który rzeczywiście jakby akurat w tym rankingu jest na pierwszym miejscu, ale dalej są filmy takie jak Kanał, Kolumbowie, Polskie Drogi, też ten serial się pojawia. Generalnie filmy, które powstały w czasach PRL-u. I to pytanie do panów takie, dlaczego po 89 roku nie powstały produkcje, które przyciągałyby widzów? Czy może to jest dobrze, może to jest źle? Jak panowie skomentowali to, ten stan rzeczy?
Ja myślę, że tu jest kilka przyczyn. Pan Marcin jako ekspert od kina będzie pewnie w stanie bardziej tak precyzyjnie wskazać te właściwe. Natomiast moim zdaniem mamy tutaj z jednej strony zjawisko, które było bardzo popularne w polskim kinie po roku 90. Taka próba nadgonienia w naszej kinematografii tego, w co byliśmy tak bardzo zapatrzeni, czyli kina amerykańskiego, te wszystkie słynne filmy z Bogusławem Lindą, który przecież tak drastycznie, można powiedzieć, zmienił tutaj swoje aktorskie emploi i z aktora, który grywał w filmach zupełnie innych, nagle stał się takim złym facetem polskiego kina. Do tego ten nieszczęsny zalew tak zwanych komedii romantycznych, które okazały się jakby złotym interesem polskiej kinematografii, bo to się kręci szybko, łatwo, lekko, przyjemnie i duże pieniądze z tego można w kinach wyciągnąć. Natomiast produkcja historyczna, za tym jakby stoi konieczność uruchomienia określonych środków finansowych. Film historyczny nie musi być drogi, ale na ogół, żeby to dobrze wyglądało, trzeba mieć odpowiednie.
Ja sobie tutaj sprawdziłem nakłady. Przypomnę, że film Christophera Nolana Dunkierka ponad 100 milionów dolarów kosztował. Natomiast średnia produkcja polskiego filmu historycznego, wojennego, to jest około 10 milionów złotych. To są jakby najdroższy film, Bitwa pod Wiedniem, 50 milionów złotych, ale to zdaje się była koprodukcja, to nie był tylko polski film, ale na przykład już taki film Generał Nil, budżet 4,5 miliona złotych, czyli te budżety są drastycznie niższe. To samo pytanie do pana Marcina. Czy zgodzi się pan z przedmówcą, że rzeczywiście takie procesy, to odwrócenie się reżyserów, producentów filmowych, zwrócenie się w stronę Zachodu, nadganianie, komedie romantyczne, że to jakby wyparło kino historyczne, kino wojenne?
Tak, jak najbardziej. Na te czynniki, które zwrócił uwagę pan doktor, rzeczywiście bardzo często się wskazuje jako takie dominujące w przypadku kina po 1989 roku. Niektórzy badacze odwołują się do Marii Janion, która w swoich esejach z przełomu lat 80. i 90. układa takie stwierdzenie jak zmierzch paradygmatu romantycznego, wskazując, że ten początek transformacji, trudów transformacji i ekonomicznych, i rozczarowań takich postsolidarnościowych spowodował, że rzeczywiście ludzie zaczęli, odbiorcy zaczęli zwracać się w stronę kina komercyjnego, gatunkowego, bardziej cynicznego. Tutaj świetnym przykładem takiego wyboru jednego kina nad drugim jest na przykład Starcie psów Pasikowskiego i Pierścionka z orłem w klonie Andrzeja Wajdy. Te filmy pojawiły się na tym samym przeglądzie filmów popularnych w Gdyni, gdzie Psy właściwie od razu zyskały status kultowego filmu. Prawda? To nawet jak się Franz Maurer nosił, prawda? To co mówił, to co ze sobą przejawiał. Taki cyniczny chłopak, no o złotym sercu mimo wszystko, ale jednak też ubek, to też trzeba pamiętać, był stawiany wyżej niż postać Pierścionka z orłem w koronie, Akowca, który jest targany tymi powojennymi rozgrywkami z UB. Prawda? To jest bardzo wręcz modelowy przykład tego, jak kino polskie lat 90. funkcjonowało. Innym przykładem, wydaje mi się bardzo dobrym w kontekście kina PRL-owskiego, jest jednak fakt, że nawet nie będę tutaj wspominał o jakimś kunście reżyserskim, czy tym, że część filmów, takie właśnie jak Kanon Wajdy, czy inne ze szkoły polskiej, są stworzone przez twórców wybitnych, dostrzeganych na Zachodzie i rzeczywiście kultywowanych w ramach tego złotego okresu polskiego kina, ale to kino, myślę, że też operowało trochę językiem ezopowym. Jednak te zmagania z cenzurą powodowały, że wybuchy to nie wszystko, że jednak pod tymi filmami kryło się też tragizm, pewne humanistyczne pytania.
Może tylko tutaj sprostujmy, że bo wymieniliśmy dwa filmy, Wajdy, Kanał i Popiół i Diament. Popiół i Diament nie jest filmem historycznym, to jest jakby kompletnie historia, która tam jest przedstawiona, jest kompletnie historią skłamaną. To jest film propagandowy, to tak można powiedzmy, ale film Kanał, który powstał po październiku 56 roku i który odpowiadał jakby na taką potrzebę mówienia o powstaniu warszawskim. W latach 40. ta pamięć naturalnie była bardzo, bardzo żywa, no ale sowietyzacja Polski spowodowała, że powstanie oczywiście zostało skazane na margines i po październiku 56 roku można było to, czy też władzom może trochę zależało, żeby to ruszyć, żeby nawiązać ze społeczeństwem jakiś kontakt. Oczywiście film Kanał też jest dosyć specyficzny, ale to może inny wątek. W Polsce Powstanie Warszawskie, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, czy cała fala zainteresowania Powstaniem Warszawskim, jakby taka odnowiona w latach 2000, czy to jakby można powiedzieć kres tego wieszczonego przez Marię Janion zmierzchu paradygmatu romantycznego?
Tak, jak najbardziej. Koniec lat 90., na który składają się i oczywiście projekt Powstania Muzeum Warszawskiego, kultywowania obchodów Powstania Warszawskiego i rozwój IPN-u, bo to też przypada na koniec lat 90., zwiastuje otwarcie takiej drugiej fali i superprodukcji historycznych i poruszenia tematów, które do tej pory były tematami gdzieś stojącymi z boku. I rzeczywiście Powstanie Warszawskie jest tutaj przykładem koronnym, bo oczywiście mamy Kanał. W międzyczasie powstawały też filmy, które dotyczyły Powstania Warszawskiego, na przykład Godzina W. Janusza Morgensterna z 1979 roku, czy Kamienne Niebo z 1959 roku. Ale oczywiście były to filmy, które miały takie piętno cenzorskie, ideologiczne, prawda? Że można powiedzieć o tragedii jednostki, człowieka, ale nie mówimy o tym, na przykład kto stoi po drugiej stronie Wisły, prawda? Czy jak wyglądały okoliczności wybuchu powstania. I rzeczywiście powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego było takim pierwszym przełomem i wydaje się, że te najważniejsze, czyli 70. rocznica obchodów Powstania Warszawskiego, czyli zbliżający się 2014 rok, uruchomił takie zasoby wśród filmowców i te filmy zaczęły się pojawiać. Może dodam, że takim najważniejszym tutaj filmem będą chyba dwa z 2014 roku. Czyli z jednej strony będzie to Miasto 44 Jana Komasy, a z drugiej strony też Jan Komasa brał w tym filmie poniekąd udział. Powstanie Warszawskie, czyli koloryzowany film, można powiedzieć dokumentalny, trochę fabularyzowany, ale który chyba w najbardziej poruszający sposób pokazuje tragedię powstańców.
Na forach internetowych ten film właśnie 44, on ma rzeszę fanów. Tak, rzeczywiście młodzi ludzie się wypowiadają i bronią wręcz w tych rankingach tego filmu, że powinien być na pierwszym miejscu.
Pojawiły się też głosy o tym, że powstanie nowy film o Powstaniu Warszawskim.
Z Melem Gibsonem?
W reżyserii Mela Gibsona. Takie pojawiły się informacje w nawiązaniu do przemówienia Donalda Trumpa w Warszawie, który wspomniał o historii Alei Jerozolimskich i barykady, która tam stała i jakby właśnie na osi północ, południe, wschód, zachód, że to była właśnie taka Donald Trump bardzo to dużo czasu poświęcił i zaraz pojawiły się informacje, że będzie też, są starania już o to, żeby nakręcić film Jerusalem Avenue. Panie doktorze, co pan sądzi o takiej produkcji? Czy to są tylko jakieś mrzonki, czy rzeczywiście ma szansę i taki film powstać, czy jest potrzeba na zrobienie takiego filmu?
No, moim zdaniem to są niestety mrzonki, chociaż oczywiście byłoby miło, gdyby Melowi Gibsonowi udało się zrobić film właśnie pod takim tytułem i gdyby był to film tak dobry, jak jego ostatni, też przecież wojenny film, no w wydźwięku taki może bardzo antywojenny, ale mieszczący się też w regułach kina wojennego. Natomiast czy jest taka potrzeba? Oczywiście, że jest i ja bym powiedział, że to, o czym tutaj była przed chwilą mowa, czyli ten zmierzchu paradygmatu romantycznego i ten powrót do kina historycznego, kręcenia filmów o wydarzeniach z naszej mniej lub bardziej odległej przeszłości, nie tylko jest pokłosiem, choć to może w tym kontekście nie najwłaściwsze słowo, ale nie tylko jest pokłosiem tego, co się działo w naszej tu przestrzeni społecznej, powstania muzeum, powstania warszawskiego, IPN-u i tak dalej. Oczywiście tak, natomiast my, takie mam wrażenie, cały czas jesteśmy mocno zanurzeni i zapatrzeni w amerykańską, czy szerzej anglosaską popkulturę, w której taki wielki powrót do kina historycznego, widowiskowego kina historycznego możemy obserwować. On się już zaczął w latach 90. i to znów Mel Gibson i jego Braveheart przede wszystkim, choć to nie jest, jak się tak powszechnie twierdzi, moim zdaniem pierwszy film, który tą falę zaczyna, ale rzeczywiście od tego filmu ona już idzie pełną taką szeroką ławą. Powstają kolejne ważne dla tego nurtu filmy, no bardziej takie blockbustery hollywoodzkie niż filmy o wysokiej może wartości artystycznej. I rzeczywiście w kinie hollywoodzkim ten temat historyczny wrócił jakby do pełni łask. I siłą rzeczy ja myślę, że to też gdzieś tam oddziałuje na naszą sferę kultury i na popularność tych tematów u nas. No, Jan Komasa pokazał, że nawet przy stosunkowo ograniczonych z punktu widzenia hollywoodzkiego środkach finansowych można zrobić dobry i widowiskowy film, który właśnie trafia do młodego widza. Czy warto robić filmy o naszej historii z udziałem gwiazd światowego kina? Z pewnością warto, bo to byłaby okazja do propagowania jakby naszej wizji historii. Natomiast no, podstawowe pytanie jest, jak by to miało być robione? Jeżeli miałby być to tylko taki gościnny występ aktora, który by został włączony do produkcji takiej jak ta nieszczęsna odsiecz wiedeńska, to szkoda czasu, moim zdaniem.
Może problem jest z tym, że te produkcje się po prostu słabo sprzedają. Film o wojnie w Gruzji z 2008 roku, 5 dni wojny, w którym gwiazdy kina hollywoodzkiego grały. Val Kilmer na przykład tam grał taką postać dziennikarza Holendra. Budżet 12 milionów dolarów, czyli całkiem spory, jak tutaj na te polskie realia, to 4 razy większy niż przeciętny nasz budżet. Przychody bardzo mizerne. Okazało się, że nie ma zainteresowania dużego tym kinem. I może to jest problem, że tutaj właśnie kwestia jest pieniędzy. Hollywood musi widzieć zwrot, tak? Musi widzieć zysk. I pytanie też o to, kto miałby takie filmy finansować? Czy to dobrze na przykład, że filmy historyczne finansowane są w Polsce w większości z budżetu państwa? Czy te filmy powinny być jednak finansowane z prywatnych środków? Czy powinny być właśnie jakby siłą rzeczy kierowane, czy robione z myślą o takim widzu, o też tym komercyjnym celu? Co panowie sądzą? Czy to kino takie hollywoodzkie może się obronić, właśnie komercyjne, czy jesteśmy skazani na finansowanie przez budżet państwa filmów historycznych, filmów wojennych?
Wydaje mi się, że udział państwa jest chyba rzeczą niezbędną w przypadku filmów zakrojonych na tak szeroką skalę, o tak dużym budżecie. Właściwie przykład Wołynia, Wojciecha Smarzowskiego, właśnie pokazuje jakimś takim sztandarowym przykładem, że środków nie da się zebrać właściwie poza działalnością państwa. Jest to niesamowicie żmudne. Problem polega na tym, że kiedy mamy ogromne grono inwestorów, każdy chce coś uzyskać dla siebie, przez co siłą rzeczy rachunek ekonomiczny jest taki, że autor, reżyser filmu mowy traci na swojej niezależności.
Przypomnijmy, że na ten film była organizowana zbiórka, gdyż nie było funduszy na zrealizowanie Wołynia.
Tak. I jest jeszcze chyba problem też tej natury, że Hollywood czy świat kapitalistyczny Zachodu ma olbrzymie pieniądze, ma olbrzymie kapitały. W Polsce właściwie jest tylko kilka instytucji też związanych z państwem, które mogłyby finansować film, powiedzmy PKO, prawda, czy wielkie banki, czy na przykład takie spółki jak Orlen, które często finansują filmy, ale to są spółki związane z Skarbem Państwa.
Wydaje się jednak, że ta polityka historyczna i film odgrywa w tej polityce historyczną ogromną rolę. Czyli jednak byłoby w interesie państwa, żeby jednak tę dziedzinę sztuki rozwijać. Profesor Marek Hendrykowski mówi, że od samego zarania powstania sztuki filmowej ona już miała cechy sztuki mającej znamiona propagandy.
To już podobno Lenin mówił, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Więc tutaj jakby ten aspekt propagandowy jest włączony. Oczywiście można to przecież wykorzystywać. Ta propaganda może różnie też wyglądać.
Czy nie byłoby jednak pewną naiwnością upatrywanie w filmach wojennych jedynie zgrabnej fabuły i pewnej okazji do przekazania napięcia czy jakichś fabularnych wątków, powiedzmy, miłosnych w cieniu bomb, tak?
Może zadam takie pytanie. Bo tutaj nasza audycja zmierza do końca, więc jakieś podsumowanie powinniśmy zrobić. Jakie filmy, o jakich postaciach historycznych, czy o jakich wydarzeniach, zdaniem panów, powinny powstać, a nie powstały? Mówimy o polskiej historii. Jakie filmy miałyby szansę, czy jakie postaci miałyby szansę właśnie zainteresować publiczność nie tylko polską, ale też na całym świecie?
A ja też będę mogła potem powiedzieć?
Tak, też będziesz mogła powiedzieć.
Może gdybym ja miał wskazywać taką postać, ten serial już powstaje i trzymam ogromnie za niego kciuki, czy jest to serial o nadziejach młodego Piłsudskiego z ogrodnikiem obsadzonym w tej roli. I właśnie może to też jest ciekawe, że cały czas mówimy o filmach, a co jest ważne, jednak seriale obecnie wchodzą w swój złoty okres i to w gruncie rzeczy, gdybyśmy mieli wymieniać najważniejsze tytuły, to będą to tytuły serialowe. Więc możliwe, że zamiast inwestować pieniądze w niesamowicie kosztowne filmy, lepiej myśleć o kameralnych produkcjach, właśnie takich serialowych. Nie mówię tu o teatrze telewizji, ale takich, które rzeczywiście mogą pokazać jakąś rozłożoną na kilkanaście odcinków opowieść, wycisnąć ją tak do maksimum i rzeczywiście zawrzeć jak najwięcej wątków, które mogą być pasjonujące. Osobiście trzymam kciuki za serial o młodym Piłsudskim, szczególnie, że Ogrodnik jest znakomitym aktorem, także nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki.
Czyli serial o młodym Piłsudskim to jest...
Wielkopolska to dosyć ryzykowne.
Dokładnie.
Ja chciałbym, żeby któraś ze stacji sprawdzonych w tych serialowych bojach, takich jak chociażby HBO, zrobiła serial o polskich lisowczykach, bo to rzeczywiście mógłby być ciekawy materiał, ale jako osoba, która tak prywatnie bardzo interesuje się dziejami wojny secesyjnej i związaną z tym kinematografią, to są znakomite obrazy filmowe ukazujące wojnę domową w Ameryce w XIX wieku. Chciałbym zobaczyć dobry film poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Trochę takich filmów powstało, tu się przede wszystkim przypomina Szwadron, który jest filmem. Ja czytałem dużo negatywnych wypowiedzi na temat tego filmu. Osobiście uważam, że to jest film udany. Chyba niedoinwestowany jednak, ale z nieco większym budżetem mógłby być to znacznie, znacznie lepszy film. I to jest film, który pokazuje, że ten temat ma potencjał, a w naszej kinematografii nie jest specjalnie eksploatowany, więc Powstanie styczniowe, które, przypomnę, rozgrywało się mniej więcej, czy nawet dokładnie niemalże w tym samym czasie, kiedy wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że to jest temat, który mógłby się w naszym kinie pojawić.
Jeszcze tylko krótkie pytanie, jak powstanie to film Hiszpanka, udany czy nieudany o Powstaniu Wielkopolskim?
Właściwie myślę, że to nie jest film o powstaniu, że raczej jednak jest to... Łukasz Barczyk jest bardzo specyficznym reżyserem.
Ale rolę swoją spełnił ten film jako przypomnienie tego wydarzenia i...
Myślę, że był często powodem złego odbioru tego filmu, bo jednak kiedy na plakatach był reklamowany jako film o powstaniu wielkopolskim, większość widzów szła na niego, żeby obejrzeć film historyczny, a jednak jest to pewna impresja tego, co wydarzyło się w początkach polskiej niepodległości. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o przypomnienie, że powstanie wielkopolskie miało miejsce, że odegrało bardzo ważną rolę, ale rzeczywiście myślę, aż się prosi, że powstał jeszcze jeden film, który bardziej, może nie faktograficzny sposób by nakreślił powstanie wielkopolskie, ale rzeczywiście może w formie serialu pokazał, jak poznaniacy, jak wielkopolanie walczyli o swoją niepodległość. A film Łukasza Barczyka jak najbardziej ciekawy, ale trochę na innym polu.
Czyli film o powstaniu wielkopolskim jeszcze przed nami. Krystyna, ty chciałaś powiedzieć
o swoim... chciałabym zobaczyć film o Wiktorze Orbanie, ale sobie przypomniałam, że to jednak nie jest przecież Polak. Dobrze, Jan Trzeci-Sobieski w takim razie. Piotr, jeszcze ty możesz swojego bohatera wymienić i będziemy musieli już kończyć.
Ja myślałem o Stanisławie Sosobowskim, o generale Stanisławie Sosobowskim, bo jest to postać no niesamowita i też jakby tragiczna. Tak? Generał, który sformułował...
Gene Hackman, zdaje się, go zagrał.
Tak, był, o jeden most za daleko była, tak. była taka produkcja, ale w kontekście właśnie Dunkierki pomyślałem o tym, o tej postaci, o tym generale, o jego brygadzie spadochronowej, o jej losach i o losach człowieka, który z generała, jakby z wielkiego, wielkiego człowieka, którym pozostał, ale no, po wojnie pracował jako magazynier w fabryce silników elektrycznych i to po prostu też pokazuje niesamowite losy historii, tego jak polska historia...
Na puentę tego programu tak. Było, bo to dosyć zbyt smutne,
zbyt dołujące, więc może...
przy tym, że wielkim człowiekiem był i rzeczywiście wniósł coś nie tylko w historię Polski.
Ale film o tej postaci i o brygadzie spadochronowej chciałbym obejrzeć.
Ten film chciałbym najbardziej zobaczyć. Proszę Państwa, widzimy się za tydzień w piątek w Arsenale Kultury po 19:00, a naszymi gośćmi był pan doktorant Marcin Pigulak i pan doktor Tomasz Ratajczyk. Krystyna Różańska-Gorgolewska i
Piotr Bernatowicz.